Marzenia. Marzenia nadają smaku i koloru naszej codzienności. To dzięki nim mamy na co czekać i do czego dążyć, bo marzenia to nic innego jak obraz. Obraz przyszłości, której jeszcze nie ma, ale może być. Młode małżeństwo właśnie weszło do swojego nowego mieszkania i ogląda to mieszkanie, które jest zupełnie puste. Nie ma podłóg, gołe ściany, tak naprawdę nic tam nie ma. Oni chodzą po tych pomieszczeniach, po tym mieszkaniu, chodzą i już widzą. Kochanie, tu zrobimy kuchnię. O tutaj, tu się skończy. Będzie jasna kuchnia. Tam dalej postawimy stół i krzesła. Tam będzie część jadalna. A tu będzie kanapa. Tu postawimy fotel, będzie półka z książkami, lampa, tak żeby było wygodnie czytać. A tutaj będzie nasza sypialnia. Pomalujemy na ciemniejsze kolory, żeby tak było bardziej stonowanie i przytulnie. Nie ma za dużo miejsca, ale musimy wcisnąć tam łóżko i dużą szafę. Tam jeszcze niczego nie ma, ale oni już widzą, bo tak właśnie działają marzenia. To obrazy rzeczy przyszłości, której nie ma, ale może być. I wszyscy z nas mamy swoje marzenia o przyszłości, której nie ma, ale może być. Widzimy swoją rodzinę za 5, 10 lat. Widzimy siebie jako albo rodziców, dziadków, albo pracowników w nowej firmie. Widzimy swoje wakacje za rok. Tak działają marzenia. I również w naszej relacji z Bogiem jest tak, że jako chrześcijanie też mamy swoje marzenia. Jesteśmy różni, więc podejrzewamy, że te marzenia mogą być różne. Chociaż z drugiej strony moje podejrzenie też jest takie, że chociaż jesteśmy różni, to niektóre z tych marzeń są bardzo podobne. A jedno z nich jest bardzo uniwersalne, ponieważ tak naprawdę domyślam się, że większość z nas marzy o tym, żeby Bóg był blisko. Chcielibyśmy cieszyć się Jego bliskością, Jego obecnością, doświadczać Jego obecności każdego dnia. I nawet ludzie, którzy o Bogu za dużo nie myślą albo w Boga nie wierzą, chcieliby, żeby Bóg był blisko, przynajmniej wtedy, kiedy przeżywają trudności i problemy. Nawet poganie w starożytności mieli swoje bożki domowe, bo chcieli, żeby Bóg był blisko i mieszkał z nimi pod jednym dachem. A też niektórzy z nas mają jeszcze jedno marzenie, bo nie tylko chcemy, aby Bóg był blisko, ale chcielibyśmy coś dla Niego zrobić. Coś ważnego. Chcielibyśmy Go uczcić swoim życiem, żyć w taki sposób, jak Mu się to podoba i Mu służyć tak, żeby przynieść Mu chwałę. Chcielibyśmy zrobić coś dla Boga i najlepiej coś ważnego. Dwa proste marzenia. Żeby Bóg był blisko i żeby coś dla Niego zrobić. Jednak wszyscy doskonale wiemy, że życie bywa skomplikowane. I z tymi marzeniami też różnie bywa. To jest skomplikowana sprawa, ponieważ czasem te marzenia, nawet najprostsze i najpiękniejsze, wcale się nie spełniają albo nie spełniają się tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego dzisiaj kontynuujemy naszą podróż przez psalmy pielgrzymie, psalmy podróżne i wraz z pielgrzymami zmierzamy do Jerozolimy i słuchamy ich pieśni, kolejnych pieśni, które śpiewają. A dzisiaj pielgrzymi śpiewają właśnie o marzeniach. I snują tę dziwną opowieść o marzeniach i skomplikowanym życiu. I muszę nas wszystkich uprzedzić, że to będzie opowieść pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, chociaż zaczyna się bardzo zwyczajnie. Poeta śpiewa: Panie, wynagródź Dawidowi cały jego trud. To, że przysiągł wobec Pana i że przed mocarzem Jakuba złożył taki ślub. Nie wejdę do mojego domu. I nie ułożę się na posłaniu, nie użyczę snu swoim oczom i nie dam się zdrzemnąć powiekom, póki nie znajdę miejsca dla Pana, przybytku dla mocarza Jakuba. I kiedy wsłuchujemy się w słowa tej starożytnej pieśni, to nagle zostajemy przeniesieni w czasie i słuchamy opowieści o marzeniu króla Dawida. I Dawid dla nas jest przeszłością, ale okazuje się, że nie tylko dla nas jest przeszłością, ale prawdopodobnie dla poety, który śpiewał tę pieśń, Dawid też jest przeszłością już. Mówi: Panie, wynagrodź Dawidowi, dosłownie, Panie, pamiętaj Dawida. A dalej, w dalszej części tego psalmu mówi o tym: i ze względu na Dawida nie odwracaj się od swojego pomazańca, czyli od potomka Dawida, kolejnego króla Izraela. A więc Dawid jest już przeszłością, na tronie jest kolejny król. Dokładnie nie wiemy, kiedy ten psalm powstał. Czy to były czasy Salomona, syna Dawida, czy późniejsze czasy późniejszych królów, kiedy Królestwo Dawida było już podzielone na dwie części? Nie wiemy. Ale wiemy, że Dawida już nie ma, już nie żyje, ale ciągle żyje opowieść o jego marzeniu. I ta opowieść inspiruje kolejne pokolenia, tych, którzy są po Dawidzie. Bo tak właśnie działają marzenia, że czasami nawet marzenia tych, którzy idą przed nami, inspirują nas, po nich. Kiedyś moja mama opowiadała mi o moim pradziadku. To jest jedyna historia z życia mojego pradziadka, którą znam. Mój pradziadek był bardzo prostym, ubogim i niewykształconym człowiekiem, ale miał jedno marzenie. Wymarzył sobie, że będzie całe życie ciężko pracował po to, aby jego dzieci, wszystkie jego dzieci, mogły pójść do szkoły i skończyć szkołę, co w tamtych czasach było wielkim luksusem. Jak sobie wymarzył, tak też i zrobił. Ciężko pracował całe życie, aby zapewnić lepsze życie swoim dzieciom, aby każde z nich mogło pójść do szkoły. I chociaż nigdy nie spotkałem swojego pradziadka, nie widziałem jego zdjęcia żadnego, to muszę powiedzieć, lubię gościa. I to marzenie, ta opowieść o marzeniu pradziadka ciągle mnie inspiruje, kiedy myślę o jego życiu. Albo kiedy myślę o moim tacie, o prostym chłopaku ze wsi, który był pierwszą osobą w swojej rodzinie, która zamarzyła sobie, że pojedzie do miasta na studia. I tak też zrobił. I przez dłuższy czas był jedyną osobą w naszej rodzinie, która miała wyższe wykształcenie. W pewnym sensie przetarł mi drogę. Bo tak to już jest, że marzenia tych, którzy idą przed nami, inspirują nas, którzy idziemy za nimi dalej. I tak było z Dawidem. I tak jest z nami. Niektórzy z nas mieli to szczęście, że wychowaliśmy się w rodzinach chrześcijańskich. I to marzenie o tym, żeby Bóg był blisko i żeby coś dla Niego zrobić, to marzenie przejęliśmy od naszych rodziców. Zaraziliśmy się tym marzeniem od nich. Patrzyliśmy, jak żyją, słuchaliśmy o tym, jak mówią o Bogu i zapragnęliśmy takiego życia. I sami postanowiliśmy, że chcemy Bogu służyć i chcemy cieszyć się Jego bliskością. Ale nawet ci z nas, którzy nie mieli takiej okazji, aby wychować się w wierzących rodzinach, i zresztą wszyscy pozostali, my też czerpiemy inspirację do życia z Bogiem, słuchając opowieści o bohaterach biblijnych, o postaciach biblijnych, o ludziach, którzy znali Boga, kochali Boga i chcieli z Nim żyć każdego dnia. I słuchając tych opowieści o ich pragnieniach, ich marzeniach, my też zaczynamy marzyć. I podobnie było z Dawidem. Dawid był człowiekiem podobnym do nas i miał bardzo podobne marzenia do naszych, bo on też marzył o tym, aby Bóg był blisko i żeby zrobić coś ważnego dla Boga. Dawid był największym królem Izraela, genialnym dowódcą, który ze zlepku niezależnych, podzielonych ziem stworzył jedno wielkie królestwo i ten król miał marzenie, aby zbudować świątynię dla Boga. Aby w ten sposób Boga uczcić. A pamiętamy, że świątynia to było nic innego jak taki fizyczny, namacalny znak obecności Boga. Jego bliskości. On chciał, żeby Bóg był blisko. I chciał zrobić dla Niego coś ważnego. A w tej świątyni najważniejszym symbolem tej obecności Boga była skrzynia przymierza, Arka Przymierza. I do czasów Dawida ta Arka Przymierza znajdowała się w namiocie spotkania, tej przenośnej świątyni. A nawet teraz, prawdę powiedziawszy, nie była we właściwym, godnym dla siebie miejscu, bo po zawieruchach spowodowanych wojnami z Filistynami Arka znalazła się gdzieś tam na polach Jar, jakieś 10-12 kilometrów od Jerozolimy, utknęła tam z dala od miasta. Ale Dawid ma marzenie, aby zbudować Bogu murowaną świątynię. Dlatego Dawid składa Bogu ślubowanie, ślubuje. Mówi: nie wejdę do mojego domu, nie ułożę się nad moim posłaniu, nie użyczę snu moim oczom. Czyli krótko mówiąc, nie odpocznę w moim domu, dopóki nie zbuduję domu dla Boga. A pierwszym krokiem do realizacji tego marzenia było właśnie sprowadzenie Arki, skrzyni przymierza. I tak poeta o tym śpiewa. Oto usłyszeliśmy o Arce w Efrata. Znaleźliśmy ją na polach Jar. Wejdźmy do jego przybytków, pokłońmy się u jego podnóżka. Wyrusz, Panie, do miejsca swego odpoczynku. Ty i Arka Twojej mocy. Niech Twoi kapłani przywdzieją sprawiedliwość, a oddani Tobie niech wołają na wiwat. ze względu na swego sługę Dawida, nie odwracaj się od swego pomazańca. Dawid dwukrotnie próbował sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. Za pierwszym razem poszedł trochę na skróty, nie udało mu się, ale za drugim razem zrobił wszystko tak jak trzeba, jak należy i ten cały projekt sprowadzenia Arki zakończył się sukcesem. Jak czytamy w tym tekście, wyruszyli z miasta Dawida, z Betlejem, kapłani, lewici szli po to, aby tę Arkę sprowadzić i w końcu im się udało. I to był symboliczny akt tak naprawdę, ponieważ Dawid wiedział, że to on jest królem Izraela, ale też wiedział, że Bóg jest najważniejszym, największym królem i chciał, aby inni o tym też wiedzieli i pamiętali, że to Bóg jest królem, który panuje i rządzi. A miejsce króla jest w stolicy, w centrum życia swojego ludu. Dlatego Arka, jej sprowadzenie było właśnie takim symbolicznym gestem, że Bóg jest królem i Bóg rządzi. Bo Dawid miał marzenie, aby Bóg był blisko, aby zrobić dla niego coś ważnego. I dalej poeta modli się o potomka Dawida, o pomazańca, aby Bóg też był przy nim, aby on też w swoich czasach mógł robić swoje rzeczy dla Boga na miarę swoich czasów i swoich możliwości. I to marzenie, aby Bóg był blisko, i aby dla Niego coś zrobić ważnego. To marzenie towarzyszy Bożym ludziom przez wieki. Pierwsi apostołowie otrzymali nakaz misyjny, aby poszli na krańce ziemi i głosili Ewangelię. Wśród nich Piotr i Paweł, dwa filary Kościoła. To ludzie, którzy doświadczyli obecności Boga w swoim życiu, ale to im nie wystarczało, bo oni chcieli, aby inni tej obecności też doświadczali, aby podzielić się tą wiadomością, dobrą wiadomością o Jezusie z innymi ludźmi. Więc wyruszyli na krańce świata, aby tę wiadomość zanieść. I Piotr i Paweł to tych dwóch największych przywódców pierwszego kościoła. Piotr, apostoł Żydów, Paweł, apostoł pogan. Swoimi działaniami misyjnymi rozpoczynali kolejne rozdziały historii kościoła. Swoją służbą poszerzali granice Bożego Królestwa, granice Kościoła. To było ich marzenie, aby zanieść Ewangelię dalej. William Tyndale, który żył na przełomie XV i XVI wieku, też miał marzenie, aby Bóg był blisko i aby inni tej bliskości Boga mogli doświadczać. Jego marzeniem było to, aby Brytyjczycy, aby Anglicy mogli czytać Biblię we własnym języku, aby mogli poznawać Boga i doświadczać Jego bliskości, czytając Jego Słowo po angielsku. Mawiał, jeżeli tylko Bóg pozwoli, dokonam tego, że nawet chłop orzący pole będzie znał Pismo lepiej niż niejeden duchowny. Ale był problem, ponieważ w tamtych czasach nie było można dokonać tłumaczenia Pisma Świętego na język angielski bez zgody Kościoła. To było nielegalne, a Kościół się nie zgadzał. Więc Tyndale opuścił Wielką Brytanię, opuścił swój kraj i gdzieś na obczyźnie, w ukryciu, w tajemnicy zaczął pracować nad swoim tłumaczeniem, bo miał marzenie. I my też, jak tu siedzimy, mamy swoje marzenia odnośnie relacji z Bogiem. Marzymy o tym, aby On był blisko, chcemy doświadczać Jego obecności w swoim życiu, ale też marzymy o swoich, myślimy o swoich bliskich, o przyjaciołach, o rodzinie. Modlimy się o nich, dzielimy się Ewangelią z nimi, bo chcemy, aby oni doświadczyli tego samego. Chcemy zrobić coś dla Boga, więc żyjemy takim życiem, jakie Bogu się podoba, bo chcemy Go uczcić, ale też chcemy Mu służyć. Niektórzy z nas siedzą za kamerami, inni wyświetlają slajdy, inni śpiewają, jeszcze inni witają, jeszcze inni jadą na misję, jeszcze inni dają pieniądze, by ktoś mógł pojechać na misję. Inni uczą w małych grupach, czy nasz w szkółce niedzielnej. Bo chcemy zrobić coś wielkiego dla Boga, coś ważnego. Mamy marzenie, żeby był blisko i żeby coś dla Niego zrobić. Takie proste. Proste marzenia. Jednak ta historia o marzeniach jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Ponieważ okazuje się, że nawet te proste marzenia że sprawa z tymi prostymi marzeniami nie jest taka prosta, że życie bywa skomplikowane i pisze swoje własne scenariusze, których nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć i nie zawsze nam się podobają. Tak, to prawda. Dawid wymarzył sobie, że wybuduje świątynię dla Boga. Sprowadził arkę do Jerozolimy, zgromadził materiały, zaprojektował szaty kapłanów, zaprojektował świątynię, napisał psalmy, które będą częścią liturgii świątynnej. Ale Dawid nigdy nie zobaczył wybudowanej świątyni. Nawet nie zaczął jej budować. Bóg miał inny plan i Dawid nigdy nie zobaczył realizacji swojego marzenia. Bo tak to jest, tymi historiami o marzeniach czasami się nie spełniają. Piotr i Paweł, te dwa filary Kościoła, tych dwóch ludzi, którzy dzielnie przez lata głosili Ewangelię, poszerzając granice Bożego Królestwa, w jakimś momencie zostali aresztowani, uwięzieni w Rzymie. Jak piszą ojcowie Kościoła, w tym samym czasie, nie wiem, co to znaczy w tym samym czasie dokładnie, ale w tym samym czasie, gdzieś koło roku 67, obaj zostali straceni. Kościół stracił dwóch przywódców, najlepszych nauczycieli, ludzi, którzy byli świadkami zmartwychwstania Jezusa i spotkali zmartwychwstałego Jezusa i dwóch najlepszych misjonarzy. Ludzie zadawali sobie pytanie, Boże, Ty naprawdę chcesz, aby Ewangelia trafiła na krańce świata? Bo jeśli chcesz, to czemu zabierasz nam najlepszych pracowników? A ich marzenie zostało niezrealizowane. William Tyndale ukończył swoje tłumaczenie i wrócił do Anglii, ale z tym tłumaczeniem niewiele zdążył zrobić, bo w 1535 roku został aresztowany, a rok później został stracony przez uduszenie, a jego ciało spalono na stosie. Jego marzenie pozostało niezrealizowane. I podobnie jest z nami, z naszymi marzeniami. Marzymy o tym, aby nasi bliscy poznali Jezusa, opowiadamy im Ewangelię, mijają lata i nic się nie dzieje. Służymy Bogu ze wszystkich sił, robiąc różne rzeczy, które są cennymi rzeczami. Mamy poczucie, że nie widzimy efektów swojej pracy, takich, jakie byśmy chcieli zobaczyć. A czasem jest tak, że to choroba, cierpienie i śmierć brutalnie weryfikują albo nawet przerywają i kończą nasze marzenia. I wtedy zadajemy sobie pytanie, to czy w ogóle warto jest marzyć? Po co marzyć? I po co śpiewać ten psalm, tą pieśń? Mamy ochotę powiedzieć, nie podoba nam się ta pieśń, lepiej przestańmy ją śpiewać. Ale chociaż my mamy ochotę przestać ją śpiewać, to poeta ciągle śpiewa i kontynuuje swój śpiew. Istnieje tę opowieść, tą dziwną opowieść o marzeniach, tę opowieść, która jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. I dalej śpiewa tak. Pan potwierdził Dawidowi przysięgą, z której się nie wycofa. Twojego potomka posadzę na Twym tronie. Jeśli Twoi synowie pozostaną w przymierzu ze mną, wierni postanowieniom, których ich nauczę, to również ich synowie zasiądą na Twym tronie i tak będzie na zawsze. Ponieważ Pan wybrał Syjon. Tam postanowił mieć mieszkanie, to miejsce mego odpoczynku na wieki. Tutaj osiądę, zgodnie z mym pragnieniem. Jego zapasy hojnie pobłogosławię, jego ubogich nakarmię chlebem, jego kapłanów przyozdobię zbawieniem, a w jego wiernych wzbudzę radość. Tam też umocnię władzę Dawida, dam początek jego dynastii, mego pomazańca, jego nieprzyjaciół okryję wstydem, nad nim natomiast śnić będzie korona. Kiedy czytamy ten psalm, tę pieśń, to odkrywamy, że ona dzieli się na dwie części, które są do siebie bardzo podobne. W pierwszej części czytamy obietnicy Dawida, którą Dawid składa Bogu, o jego ślubowaniu. Jest mowa o miejscu dla Boga, o miejscu odpoczynku, o kapłanach, którzy są ubrani w sprawiedliwość. I jest ta modlitwa o pomazańca, o następcę Dawida. A druga część zaczyna się też podobnie, też od obietnicy, tylko obietnicy samego Boga. Też jest mowa o tym, że Bóg wybrał sobie miejsce, miejsce swego odpoczynku. Jest mowa o kapłanach, którzy są przyozdobieni, ubrani w zbawienie. I jest obietnica dla pomazańca, a nawet dla pomazańców, dla całej dynastii Dawida. Pierwsza część skupia się na działaniach i marzeniach człowieka, a druga na tym, co robi Bóg. I kiedy się wsłuchujemy w tę opowieść, to poeta snuje opowieść o Dawidzie i o tym, jak Dawid ślubował Bogu, że nie spocznie w swoim domu, dopóki nie zbuduje domu dla Boga. A Bóg, jak uważnie czytamy ten tekst, mówi Dawidowi: nie, nie zbudujesz dla mnie domu, bo ja mam dla ciebie coś lepszego. Ja zbuduję twój dom, dom Dawida, twoją dynastię. I twoi potomkowie, jeśli będą wierni temu przymierzu, pozostaną na tronie Dawida na wieki, będą na zawsze. Dawid chciał zrobić coś ważnego, coś wielkiego dla Boga, ale Bóg postanowił, że zrobi coś o wiele większego dla Dawida i przez Dawida. A świątynia, co ze świątynią? Bóg mówi: Dawid, nie martw się. Już wybrałem miejsce, gdzie zamieszkam. To będzie miejsce mojego odpoczynku. I te słowa, miejsce odpoczynku, są echem opisu stworzenia, kiedy Bóg stworzył świat i siódmego dnia odpoczął, to znaczy zamieszkał pośród swojego stworzenia, aby mogło się cieszyć jego obecnością. I teraz Bóg mówi: ja wybrałem miejsce, gdzie chcę odpocząć, gdzie chcę zamieszkać pośród was. I to właśnie nie kto inny, jak Salomon, syn Dawida, zrealizował to marzenie swojego ojca i zbudował świątynię. Świątynię murowaną, która była piękna i niesamowita i wzbudzała podziw wszystkich narodów wokół. Bo tak to jest z marzeniami, że one czasem się spełniają inaczej, niż sobie myślimy, niż tego oczekujemy. I ta historia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji. Bo to prawda, rok 67 był tragiczny dla Kościoła. Kościół stracił dwóch największych przywódców, liderów, nauczycieli i misjonarzy. I to poczucie straty, że odchodzą, było ogromne. Ale też świadomość tego, że oni odeszli, wzbudziło to poczucie: my musimy kontynuować misję i robić to, co oni robili. Mało tego, świadomość tego, że apostołowie umierają i już nie ma tych, którzy widzieli Jezusa i mogą przekazać Jego naukę, spowodowało to, że pierwsi chrześcijanie zaczęli z większą pieczołowitością gromadzić pisma apostołów. Paweł napisał 13 listów, Piotr 2. I w ten sposób przyspieszył się proces formowania Nowego Testamentu. Tego Nowego Testamentu, który przetrwał dłużej niż apostołowie i dotarł dalej niż apostołowie, bo naprawdę dotarł na krańce ziemi. A William Tyndall nie zobaczył realizacji swojego marzenia. Kiedy umierał, jego ostatnie słowa brzmiały: Boże, otwórz oczy króla Anglii. Kilka lat później Henryk VIII, który nie był najbardziej moralnym królem, ale niektóre rzeczy zrobił dobrze, autoryzował pierwsze tłumaczenie, czy pierwszy przekład Biblii na język angielski. I ten przekład w dużej części oparty był na Biblii tłumaczonej przez Tyndala. Tyndal nawet nie wyobrażał sobie, że jego marzenie zostanie zrealizowane z takim rozmachem i na taką skalę. Bo jak król coś wydaje, to też ma dobrą promocję i dobrze promuje. Tak to jest z marzeniami, że czasem Bóg nas zaskakuje i realizuje to w zupełnie inny sposób, niż sobie wyobrażamy, niż o tym myślimy. Jednak uważny czytelnik tego psalmu i uważny obserwator życia zauważy, że ten psalm mówi o potomkach Dawida, którzy będą siedzieli na tronie Dawida na wieki, i o świątyni, która będzie na wieki. Zadaje sobie pytanie: gdzie ten król? Gdzie ta świątynia? Przecież od czasów niewoli babilońskiej na tronie Dawida nie siedział potomek Dawida. Od roku 70 naszej ery, kiedy została zburzona świątynia jerozolimska, nie ma świątyni. A Nowy Testament i Biblia? Co prawda mamy. Ale zdaje się, że we współczesnym świecie jest coraz mniej chętnych, aby czytać i tak żyć. A świat wokół z nas wcale nie staje się lepszy i bardziej kolorowy, i bardziej bezpieczny. A więc gdzie ten król? I gdzie ta świątynia? Co z marzeniami? Myśmy marzyli o tym, aby Bóg był blisko i Bóg też pragnął być blisko. Dlatego Bóg 2000 lat temu wkroczył w naszą historię i Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Ten obiecany potomek Dawida, obiecany potomek, obiecany pomazaniec, król przyszedł na świat. Jak mówi Jan, słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. Bóg zamieszkał w sąsiedztwie. I ta fraza zamieszkało pośród nas znaczy tyle, co rozbiło swój namiot. Jak namiot spotkania. Jezus był tą przenośną świątynią, wędrowną świątynią, znakiem obecności Boga pośród nas. A dzisiaj Jego obecności, obecności Boga nie szukamy w świątyniach, ponieważ Bóg mieszka w swoim Kościele, w ludziach wierzących. Każdy z nas, Kościół jako całość jest świątynią Ducha Świętego. Bóg mieszka w naszych sercach, bliżej się już nie da. A myśmy chcieli, by był blisko, a bliżej się nie da, bo mieszka w nas. Myśmy też chcieli zrobić coś ważnego dla Boga. Ale okazało się, że Jezus Chrystus zrobił wszystko dla nas i dla naszego zbawienia. Bo przyszedł, umarł za nas, za nasze grzechy, przebaczył nam, odkupił nas. I tak Dawidowi zapewnił przyszłość, wieczność, która się nie kończy. Wieczność z Nim. I Jan, opisując tę wieczność i realizację tego marzenia, koniec tego, tej opowieści o marzeniu Dawida i marzeniu Boga i naszych marzeniach, mówi: i widziałem nowe niebo i nową ziemię i miasto, Jerozolimę, nową Jerozolimę, ta zstępowała z nieba. I mówi: oto namiot spotkania Boga z ludźmi i On, Bóg, zamieszka pośród nich. I otrze wszelką łzę z ich oczu i nie będzie śmierci, ani bólu, ani krzywdy, bo pierwsze rzeczy już przeminęły. A potem Jan patrzy na to miasto, ogląda je i mówi: ale w tym mieście nie było świątyni. Pokazuje się, że całe miasto jest świątynią, cały świat jest świątynią, jest miejscem obecności Boga. A więc mamy na co czekać. Bo Jezus Chrystus zrobił wszystko dla naszego zbawienia i dlatego my, zbawieni przez Niego, którzy doświadczyliśmy tego, dalej możemy marzyć i możemy Mu służyć, tak jak Dawid, Piotr, Paweł, Tyndel i wielu innych. I chociaż oni nie zobaczyli realizacji swoich marzeń, to oni wszyscy mieli przywilej być częścią tej wielkiej Bożej historii zbawienia. Mieli przywilej być częścią tego Bożego planu zbawienia, do którego my też dzisiaj jesteśmy zaproszeni i możemy wziąć w nim udział. I ponieważ Chrystus nas zbawił, dalej możemy marzyć i Mu służyć, ponieważ On zrobił wszystko, aby ta historia miała dobre zakończenie. Więc być może siedzisz sobie tutaj i myślisz: no to o czym tak naprawdę jest ta historia, o tych spełnionych, niespełnionych marzeniach? Otóż ta historia jest o tym, że my marzymy, żeby Bóg był blisko i żeby zrobić dla Niego coś ważnego. A Chrystus zrobił już wszystko dla nas, bo przyszedł do nas i zaprosił nas do swojego królestwa. Dlatego my dalej możemy marzyć i służyć Mu ze wszystkich sił.